Odcinek 17. Poszedłem zwiedzać wielkie bazary pełne wrzawy. Wieczorem Izmirli wyciągnął mnie do arabskiego kabaretu, by obejrzeć klasyczny taniec brzucha. Następnego ranka zamówiona przeze mnie taksówka czekała pod hotelem. Trochę po 7 byłem znowu na lotnisku. Tym razem samolot z Kairu wylądował i przykołował przed dworzec. Byłem jedynym pasażerem, który miał wsiąść, ale nikt się mną nie zainteresował. Cysterny, którymi przetaczano benzynę do baku samolotu, szykowały się już do odjazdu, a po moją walizkę nikt się nie zgłaszał. Odszukałem więc mężczyznę w mundurze lotniczym, który, jak mi się zdawało, był kierownikiem portu, i zapytałem go, dlaczego nie wzywają mnie do zajęcia miejsca. Z pewnym zażenowaniem wyjaśnił, że niestety nie mogę lecieć, ponieważ w ostatniej chwili zgłosił się ważny oficer amerykański, a wobec pełnego obciążenia maszyny pilot nie zgodził się na zabranie dodatkowej osoby. Zaproponował jednak, że zapyta kogoś siedzącego już w samolocie, czy zgodzi mi się odstąpić miejsce. Wyraził przedtem wątpliwość, aby ktokolwiek chciał wysiąść na tym pustkowiu i czekać dobę na następny przelot. Poszedł w kierunku samolotu, ja zaś modliłem się, aby mu się powiodło. Po chwili spostrzegłem wysiadającą kobietę z okrągłym pudłem na kapelusze w jednej, a przenośną maszyną do pisania w pokrowcu w drugiej ręce. Zeszła po schodkach samolotu, a ja podbiegłem do niej i po angielsku zacząłem dziękować, przepraszając jednocześnie za mój niedostateczny słownik. Pani uśmiechnęła się do mnie i powiedziała po polsku, że jest dziennikarką i nazywa się Ewa Curie. Jest córką Marii Skłodowskiej-Curie. W swej podróży reporterskiej leci do Teheranu, a potem do Kujbyszewa. W dowód wdzięczności dałem jej krótki list polecający do profesora Kota. W tej samej chwili ciemnoskóry posługacz chwycił moją walizkę i zapakował do samolotu, który zaraz potem wystartował. W ten sposób 16 grudnia, krótko po 11, znalazłem się na lotnisku cywilnym w Teheranie. Formalności paszportowe trwały krótko i w południe dotarłem do poselstwa polskiego. W biurach było pusto. Jedyny kawas, którego spotkałem, wyjaśnił mi, że wszyscy są na lotnisku wojskowym, aby powitać przybywającego właśnie generała Sikorskiego. Od chwili jego przybycia poselstwo polskie w Teheranie zmieniło się w główną kwaterę naczelnego wodza. Zainstalowano specjalne telefony i anteny radiowe. Sikorski po przebytej niedawno ciężkiej grypie czuł się źle. Zapowiedział, że wezwie mnie na rozmowę w dogodnym czasie. Musiałem czekać. Rozmawiałem obszernie z radcą, który przekazał mi od profesora Kota długą listę zamówień i spraw do załatwienia. Z generałem Andersem omawiałem możliwość wykorzystania posiadanej przez niego w dowództwie Armii Polskiej drukarni polowej do wydawania broszury w Stambule. Z generałem Klimeckim omawiałem trudności wciąż pojawiające się w kontaktach z oficerami drugiego oddziału prowadzącymi własną politykę. Z adiutantem premiera chodziłem oglądać Teheran. Miasto rozległe, o dość szerokich ulicach, zabudowane niewysokimi jedno- i dwupiętrowymi domami. Gdyby nieznaczna liczba meczetów, jego panorama przypominałaby nasze miasta kresowe. Trochę Grodno, może Wilno. Po ulicach jeździły dorożki konne, a znaczna liczba cukierni z wyglądu i charakteru zbliżona była do cukierni warszawskich. Ludność na ulicach raczej szara, szczególne wrażenie robili strojni oficerowie z szablami w pochwach z żółtego metalu, jakby ze złota. Mieszkałem w skromnym hotelu niedaleko poselstwa. Wieczorami chodziliśmy na obiady do restauracji, w której grał zespół smyczkowy. Po 3 dniach generał Sikorski późnym wieczorem zaprosił mnie na rozmowę.